to znaczy redukować ich liczbę, no tam, gdzie najczęściej ludzie przebywają. I to są raczej takie działania chemiczne, ponieważ nie da się ich tak wyzbierać bezpośrednio. Repelenty, ale też takie, które zabijają, środki, które zabijają kleszcze, są pomocne w redukcji. Są robione opryski i ta liczba kleszczy jest redukowana. Natomiast w lesie no, nie da się tego zrobić. Mamy sarny, dziki, jelenie, czyli głównych żywicieli, że tak powiem, kleszczy i dzięki nim w zasadzie kleszcze mogą przetrwać.
Możemy je spotkać w lesie, na łące, a nawet w przydomowym ogródku. Przenoszone przez nie choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu, prowadzą do poważnych powikłań, a czasem nawet śmierci.
Tak wspaniałej społeczności, jaką jest rodzina pszczela, to nie ma w świecie. A propos jeszcze przechowywania, proszę przechowywać w ciemnym pomieszczeniu i w temperaturze nie przekraczającej 18 stopni, ponieważ już promienie UV działają negatywnie w stosunku właśnie tej sfery, która jest tą sferą enzymatyczną, to znaczy to, co jest pochodzenia pszczoły, tego wspaniałego owada.
Co powoduje spożywanie miodu?
To jest pewna inercja. Ten system boloński wprowadzony przed laty, miał on niby spowodować taką, przynajmniej w granicach Europy, kompatybilność studiów na różnych uczelniach. Założenie było takie, że student może postudiować rok na przykład w Krakowie, drugi rok w Wiedniu, trzeci rok w Rzymie i w ten sposób nabiera no, światowej ogłady, a równocześnie uzyskuje wiedzę być może większą, no bo pochodzącą także z innych ośrodków, może się z różnymi środowiskami zapoznać. No założenie było szlachetne.
Czy należy poprawić system nauczania w uczelniach wyższych? To między innymi tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Cieplejsze dni zachęcają do spacerów, a w lasach i terenach zielonych, w parkach, ogródkach działkowych mogą ukąsić nas kleszcze. W tym roku, zdaniem niektórych specjalistów, mamy prawdziwą plagę tych pajęczaków.
Jak zabezpieczyć się? Co nam grozi po ukąszeniu? Wszystko to, co związane jest z kleszczami, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać na antenie Radia Zachód. A naszym gościem jest dr Olaf Ciebiera z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ukąsił pana kleszcz już?
Oczywiście. Ale szybko go z siebie ściągnąłem także.
To jest podstawa, tak?
Tak jest.
I jest to rzeczywiście tak, że w tym roku jest masa tych kleszczy?
Tak, w tym roku jest bardzo dużo kleszczy. Zima była taka dosyć delikatna, więc kleszcze szybko zaczęły swoją aktywność i już w lutym obserwowaliśmy pierwsze osobniki, które gdzieś się tam rozprzestrzeniały.
One giną rzeczywiście, jeżeli jest niższa temperatura w zimie?
Tak, takim czynnikiem limitującym dla nich jest właśnie liczba dni mroźnych w zimie. Jeżeli tych dni jest dużo, to wtedy kleszczy będzie zawsze mniej. I też nie wszystkie gatunki lubią takie zimno, bo nie mogą się zabezpieczyć przed tym mrozem.
To ile mamy tych gatunków kleszczy?
Fauna światowa to około 900 gatunków, także dosyć sporo. W Europie występuje około 70 gatunków, a w Polsce jest 19 takich stale bytujących w naszej faunie. Wiadomo, że są jeszcze takie gatunki zawlekane, czy to z ptakami migrującymi, czy na przykład ze zwierzętami, które są hodowlane. Nie wiem, na przykład gady, ktoś hoduje pytony, tak, i wtedy też może zawlec ze sobą kleszcze, różne gatunki, które w Polsce nie występują. Ale generalnie jest 19 takich stałych, które w Polsce są, bytują, mogą przetrwać zimę, rozmnażają się, i kąszą ludzi.
Rządzą czy kąszą?
No w zasadzie można powiedzieć, że kąszą, dlatego że mają helicery, czyli szczęki. Jeżeli jakiś organizm ma szczęki, no to może ukąsić tymi szczękami. Nie mają żądła, mimo że ich aparat taki ssący to jest hypostom, to jest taka kłójka, na to mówią też.
Ale to najpierw co, wgryzają takie, się najpierw w skórę?
Tak, one najpierw przecinają skórę, a następnie wprowadzają ten hypostom, który służy im do przyczepienia się i do żerowania. I przez ten hypostom żerują. Czyli pobierają krew, rozpuszczoną tkankę, dzięki enzymom, które mają w ślinie, mogą troszeczkę tą tkankę rozpuścić. No a żerowanie wygląda w dosyć taki nieprzyjemny sposób, ponieważ jak już on się wkłuje, co trochę trwa i dzięki temu mamy szansę go ściągnąć z siebie i nie zarazić się jakimiś chorobami, ale jak już on zacznie żerować, czyli to gdzieś tak do 24 godzin powiedzmy, to wtedy on wypluwa ślinę, i wciąga ją. Wypluwa i wciąga w nasze tkanki. I dzięki temu, albo przez to raczej, wypluwa też bakterie boreli na przykład, które właśnie znajdują się w jelitach tego kleszcza. I im dłużej on żeruje, tym dłużej on wypluwa te bakterie i wciąga, i jest większe prawdopodobieństwo, że możemy się zarazić jakąś chorobą odkleszczową tak zwaną.
Lisy szczepimy, żeby nie zarazić się wścieklizną, a nie można kleszczy zaszczepić, żeby tej boreliozy nie było?
No, myślę, że trudno byłoby zaszczepić takie rzesze pasożytów, ektopasożytów, które są wszędzie.
Wszędzie. To wszędzie właśnie to powoduje, że bardzo dużo rolników, leśników, z racji tego, że nasz teren to jest rolniczo-leśniczy, i bardzo wiele osób właśnie ma niestety do czynienia z kleszczami. Jest z nami Andrzej Machnowski, zastępca okręgowego inspektora pracy w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry. Borelioza jest wśród wykazie chorób zawodowych. No i szczerze mówiąc, jest to pewien problem, bo w naszym województwie stanowi to prawie 50% chorób zawodowych. I to niestety już od kilku lat tak się to kształtuje, że dla przykładu w ubiegłym roku na 67 chorób zarejestrowanych, 67 chorób zawodowych w województwie, 31 dotyczyło boreliozy. I w poprzednich latach też mniej więcej na tym poziomie to wyglądało.
Czy są jakieś takie miejsca w naszym regionie szczególnie narażone na urządzenia, bardziej intensywnie występują tam właśnie kleszcze?
No to oczywiście tereny leśne i tam, gdzie występuje praca w lesie, w rolnictwie i te grupy zawodowe pracowników lasów państwowych i nie tylko państwowych lasów, rolników, to są głównie te osoby narażone na kontakt z kleszczami, no i tymi chorobami, które one roznoszą.
Panie doktorze, czy da się wytępić chemicznie na przykład kleszcze? Czy to...
No, na pewno nie da się wszystkich wyeliminować, tym bardziej też, że zmienia się klimat i te zimy, o których mówiliśmy, są coraz cieplejsze, czyli będziemy mieć więcej kleszczy, będziemy mieć więcej gatunków. Na pewno da się z nimi żyć i musimy się nauczyć z nimi żyć. No bo są stałym elementem fauny, w której jesteśmy. My też jesteśmy w jakimś ekosystemie, prawda? Na pewno można eliminować kleszcze, to znaczy redukować ich liczbę, no tam, gdzie najczęściej ludzie przebywają. I to są raczej takie działania chemiczne, ponieważ nie da się ich tak wyzbierać bezpośrednio. Repelenty, ale też takie, które zabijają, środki, które zabijają kleszcze, są pomocne w redukcji. Są robione opryski i ta liczba kleszczy jest redukowana. Natomiast w lesie no, nie da się tego zrobić. Mamy sarny, dziki, lenie, czyli głównych żywicieli, że tak powiem, kleszczy i dzięki nim w zasadzie kleszcze mogą przetrwać w środowisku, ponieważ cały czas posiadają jak gdyby źródło pokarmu.
Dlaczego akurat te kleszcze niektórych się czepiają, a innym dają spokój?
To jest właśnie przedmiot badań naukowców. My też takie badania właśnie jesteśmy na etapie wdrażania ich, żeby z tej strony takiej subiektywnej, bo bardzo często ludzie właśnie mówią o tym, że ja mam, a ten nie ma, żeby to sprawdzić, żeby pokazać z naukowego punktu widzenia, gdzie jest ta istotność statystyczna. Aha, poszukamy
i być może będzie to też recepta na to, w jaki sposób się przed tymi kleszczami zabezpieczyć.
Na pewno, w pewnym sensie też i będziemy wiedzieć, kto jest bardziej rzeczywiście narażony, na kogo powinniśmy zwracać uwagę, jak się zabezpieczać jak najbardziej.
Proszę powiedzieć właśnie, jak ten kleszcz od początku, czyli przetrwa tę zimę, tak? W jakiej postaci to przetrwa tę zimę?
No to zależy w jakiej akurat jest, w jakim jest stadium rozwojowym. Jeżeli to jest samica czy samiec, czyli postać dorosła, no to jak pozostałe też, one znajdują się w glebie i chowają się w ziemi po prostu i mogą w ziemi zakopane gdzieś pod liśćmi taką zimę przetrwać.
I kiedy się ożywiają.
No i ożywiają się, mówimy, że plus 4 stopnie to już jest taka temperatura sprzyjająca kleszczom, ale krótkotrwałe dni czy noce z mrozem nie robią na nich jak gdyby większego wrażenia, czyli...
Czyli na przykład jak było ciepło, później mróz, to nic nie robi
tak,
złego.
Tak, było ciepło, później był 1-2 dni przy mrozku czy mrozu, to później znowu one mogą być, jak najbardziej i będą. No i zaczyna się okres, gdzie chcą żerować, są głodne i muszą żerować. Każde stadium rozwojowe w zasadzie musi żerować, czyli larwa i nimfa. Żeby się przeistoczyć, to musi żerować.
Najpierw jest larwa, tak?
Najpierw jest larwa, bardzo malutka, wielkości łebka od szpilki.
I to też może nas dotknąć taka larwa?
I to głównie nas atakują, aha, właśnie larwy i głównie nimfy. Natomiast postacie dorosłe ludzi rzadziej atakują zdecydowanie. Postacie dorosłe potrzebują dużego ssaka, takiego jak dzik, jeleń. Może pies jakiś duży i wtedy żerują sobie na takich organizmach.
Czyli te pierwsze postaci tych kleszczy, czyli larwy i nimfy, głównie atakują człowieka, tak? Że jest to dla nich dobry żywiciel?
Tak. dlatego że no, są małe, trudno zauważalne przez człowieka, bo jak kleszcz taki mały się w nas wkuje, to on nie dostrzeżemy go od razu. I dlatego to kleszcze już ewolucyjne jak gdyby wytworzyły, że unikają jak gdyby takich...
Są w tym lepsze od komaru, bo komar przynajmniej słychać go i jak ukłuje, to czujemy.
Tak.
A kleszcza niestety ani nie słychać, ani nie czujemy jak ukłuje. To musi mieć dobre znieczulenie po prostu.
Dobre znieczulenie i w ślinie występują właśnie prostaglandyny, które blokują układ nerwowy miejscowo i nie czujemy po prostu tego ugryzienia. Dopiero po jakimś czasie, kiedy już żeruje sobie, to czujemy swędzenie, że coś tam się dzieje i wtedy po jakimś czasie, nie wiem, po dobie, będziemy mogli tego kleszcza zidentyfikować, że rzeczywiście jest.
Jakby się tego płynu udało trochę odzyskać, to przydałoby się do medycynie, nie? Taki.
Myślę, że to już jest.
że to już się dzieje, tak?
Tak, że to już się dzieje.
Ale wspomniał pan też o tym, że no, ptaki migrują i te kleszcze po prostu roznoszą. To są wtedy inne kleszcze, inne rodzaje kleszczy? Są bardziej groźne, bardziej takie no, zarażone boleriozą w większym stopniu?
Nie, to pod tym kątem nie. Raczej po prostu ptaki mogą przenosić kleszcze z różnych gatunków. Takie, które w Polsce występują i takie, które w Polsce normalnie w naszej faunie nie występują. Jeżeli przywiozą powiedzmy takiego kleszcza, który jest obcy u nas, no to on nie jest dostosowany do naszych warunków życia, do naszej długości dnia, zim, temperatury i tak dalej, no różnych czynników. Po prostu to jest organizm nie stąd i dlatego on ginie w środowisku. Gorsze jest to, że może taki kleszcz być zarażony jakimiś chorobami, które mogą później w naszym środowisku funkcjonować, bo takiego zarażonego ptaka może zjeść jakiś, nie wiem, drapieżnik, którego później znowu ukąsi kleszcz i zacznie to się roznosić.
Te kleszcze są no, bardziej zjadliwe, bardziej niebezpieczne niż przed laty? Czy to jest rzeczywiście tak, jak słyszymy, że praktycznie co trzeci kleszcz jest zarażony?
Tak, co trzeci kleszcz może być zarażony boreliozą. Pamiętajmy, że jeden kleszcz może mieć w sobie kilka chorób i to też z naszych badań wychodziło, że był odsetek nieduży, co prawda, ale jeden kleszcz mógł przekazać 3 choroby. To też jest dosyć straszne. No i że, ale rzeczywiście...
Boreliozę, co jeszcze?
Boreliozę, anaplazmozę i rikecję z tego, co pamiętam z badań. Takie 3 jednostki, patogeny chorobotwórcze, które powodują różne choroby. Nieprzyjemne, odkleszczowe tak zwane. No tych chorób generalnie jest bardzo dużo, bo chyba teraz stwierdzonych 80 jednostek chorobowych, które są przenoszone przez kleszcze. Oczywiście nie wszystkie w Polsce, to w ogóle na świecie, ale no, kleszcze trzeba się wystrzegać, trzeba pamiętać, że one są, no i próbować się przed nimi bronić. Te, które są najczęściej spotykane, to jest Ixodes ricinus, czyli kleszcz pospolity i to jest ten, który najczęściej, myślę, atakuje człowieka. Drugim takim kleszczem szeroko rozpowszechnionym jest Dermacentor reticulatus, czyli to jest kleszcz łąkowy. Straszne nazwy, ale...
Skomplikowane nazwy mają te kleszcze.
To jest kleszcz łąkowy, który do niedawna go nie było w zachodniej Polsce, ale od jakichś 10-15 lat właśnie napłynął tutaj w naszą przestrzeń, czyli w zachodnią Polskę. I jest tutaj bardzo szeroko rozpowszechniony, zadomowił się i jest mu tutaj bardzo dobrze. No i są pozostałe gatunki, które raczej ludzi nie atakują z tego względu, że no, mijamy się w tych środowiskach, bo są kleszcze gniazdowo-norowe, które występują tylko w gniazdach, na przykład jaskółek brzegówek, jest taki kleszcz Ixodes lividus, który występuje właśnie w gniazdach brzegówek, bo one mają w brzegach swoje norki długie i one tam czyhają w tych norkach i wtedy, kiedy ptak wleci, to atakują go. Z kleszczami jest tak, że lokują się do 1,5 metra nad ziemią, czyli raczej nie ma takiej możliwości, że wchodzą gdzieś tam wysoko, wysoko w korony drzew czy wyższe partie i nagle spadają. One mają inny mechanizm. Wchodzą na, najczęściej to są trawy, tak do 0,5 metra czy do 70 centymetrów. Rozstawiają swoje przednie nogi. Dlaczego przednie? Dlatego, że tam jest tak zwany organ Hallera, który jest ich mechanoreceptorem, chemoreceptorem, receptorem, który wyczuwa zmiany dwutlenku węgla w środowisku i one czekają. I przechodząca ofiara, jak dotknie taką trawę, na której jest kleszcz, otrze się o nią, kleszcz bardzo szybko, bardzo łatwo się przeniesie wtedy na tego gospodarza, tak, na materiał, czy to jest sierść, czy to jest skóra. I wtedy zaczyna szukać sobie miejsca do żerowania. Także to nie jest tak, że kleszcze spadają gdzieś tam z wysoka. My robimy badania też w powiecie zielonogórskim. Z tego, co widzimy, z tego też z naszych obserwacji z lat wcześniejszych jest tak, że kleszcze raczej nie występują w suchych siedliskach, czyli bór sosnowy, suchy, tam kleszczy nie będzie albo będzie ich bardzo mało. Kleszcze częściej lokują się w takich miejscach, gdzie są ścieżki, dukty leśne i ścieżki zwierząt.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był dr Olaf Ciebiera z Wydziału Nauk biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Proces boloński, określany często jako system boloński, to program, którego zadaniem jest zwiększenie prestiżu europejskiego szkolnictwa wyższego i zbliżenie jego poziomu do tego, jaki mają uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Czy to się udaje? Wyjaśnia w rozmowie Andrzej Pierzchała.
Dziś moim gościem jest ponownie, tak jak obiecaliśmy tydzień temu, pan profesor Wojciech Polak, historyk związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, autor wielu ważnych pozycji, ostatnio rewelacyjnej biografii hetmana Żółkiewskiego i publicysta m.in. miesięcznika Wpis. Witam pana profesora.
Dzień dobry, witam państwa.
Tydzień temu, jako się rzekło, odnosił się pan profesor do stanu szkolnictwa wyższego w ogólności. Przywołaliśmy nawet pański artykuł na ten temat. Wydumane algorytmy, bezsensowny system punktowy, fatalna konstytucja dla nauki. No, tytuł nie pozostawia wątpliwości. Panie profesorze, proszę przypomnieć słuchaczom główne tezy tego artykułu.
Tak zwana reforma ministra Gowina właściwie zmieniła zupełnie oblicze polskich uczelni. W praktyce można powiedzieć, że polega to na zniesieniu autonomii wewnętrznej uczelni. Dawniej takimi ciałami autonomicznymi były ważnymi na uczelni, były rady wydziałów, były senaty. Dzisiaj właściwie uczelniami zarządza jednoosobowo rektor. Senaty są pozbawione znaczenia, rad wydziałów na większości uczelni nie ma. Na uczelniach panuje, no niestety, trzeba to powiedzieć wprost, poprawność polityczna, jest także hamowana wolność słowa, dochodzi do różnych incydentów na tym tle. System rozliczania naukowców to są jakieś algorytmy oparte na skomplikowanych wzorach matematycznych, więc nikt właściwie nie analizuje wartości publikacji, na przykład w zakresie humanistyki, tylko po prostu wszystko zależy od tego, czy wydawnictwo jest punktowane, czy naukowiec napisał w takiej formie, jaka jest wymagana, więc na przykład ogranicza się ilość książek, trzeba pisać artykuły, jeżeli ktoś napisze za dużo książek, to właściwie jest za to karany, nawet wydział może zostać ukarany odebraniem punktu. Więc no, rozmaite absurdalne mechanizmy, które, no, można powiedzieć tak, zamieniają uczelnie z korporacji naukowców, studentów w jakąś taką współczesną firmę, korporację przemysłową, jednoosobowo kierowaną przez rektora. W dodatku, no, wiele rzeczy opiera się na pieniądzach. Tych pieniędzy jest więcej niż było i często wielu naukowców działa właściwie nie po to, żeby dokonać wielkich odkryć, tylko wchodzi w różne mechanizmy, układy, żeby więcej zarobić.
No i proszę, że mam wrażenie, że w tej części diagnostycznej zabrakło miejsca dla tak zwanego systemu bolońskiego, który wykazał już powielokroć swoją nieskuteczność i wykazał się wieloma absurdami. I cały czas jednak trwa i nie ma pomysłu, żeby go zmienić.
No tak, to jest pewna inercja. Ten system boloński wprowadzono przed laty. Miał on niby spowodować taką, przynajmniej w granicach Europy, kompatybilność studiów na różnych uczelniach. Założenie było takie, że student może postudiować rok na przykład w Krakowie, drugi rok w Wiedniu, trzeci rok w Rzymie i w ten sposób nabiera, no, światowej ogłady, a równocześnie uzyskuje wiedzę być może większą, no bo pochodzącą także z innych ośrodków, może się z różnymi środowiskami zapoznać. No, założenie było szlachetne. Realia są takie, że student, który nawet wyjedzie w ramach Erasmusa czy Sokratesa, są takie programy, na przykład na rok na studia gdzie indziej. I to ten rok ma właściwie stracony, ponieważ nie ma kompatybilności programowej pomiędzy przynajmniej dwoma uczelniami w całej Europie. Nie ma także tej kompatybilności programowej pomiędzy uczelniami w Polsce nawet. Co mówić o europejskich uczelniach. Więc w praktyce to wygląda tak, że student jedzie na semestr czy na rok. Oczywiście jest to z pożytkiem, bo zawsze wyjazd zagraniczny jest z pożytkiem, prawda? No to
podróże kształcą, kiedyś się mówiło w Polsce. I
tak,
chyba
no oczywiście,
słusznie.
To tu nie ma o czym dyskutować. Natomiast po powrocie do kraju ten student musi ten rok nadrobić. Więc w gruncie rzeczy nie wiadomo, czemu służą różne mechanizmy, na przykład mechanizm z tymi 60 punktami, które należy uzyskać w ciągu roku. No co z tego, że student nawet za granicą gdzieś uzyska jakieś punkty, kiedy za tymi punktami nie kryją się treści programowe wymagane na jego macierzystym uniwersytecie. On wraca i musi to wszystko nadrabiać, więc w gruncie rzeczy cały mechanizm jest bez sensu. W dodatku elementem systemu bolońskiego jest dwustopniowość studiów, czyli studia licencjackie i studia magisterskie. Ja nie mówię, że jest to coś złego. Jest pewna tradycja akademicka tych studiów dwustopniowych. Na kierunkach politechnicznych ona jest bardzo mocna, prawda? Inżynier i magister. Natomiast w Polsce sprowadzono to do absurdu. Dlaczego? Dlatego, że traktuje się te dwustopniowe studia jako zupełnie odrębne od siebie. W praktyce to wygląda tak, że student, który na przykład skończy jakiś kierunek na Politechnice albo na Akademii Rolniczo-Technicznej, no powiedzmy budownictwo lądowe, prawda? I jest inżynierem budownictwa lądowego, idzie potem na dwuletnie studia drugiego stopnia na politologię, załóżmy.
Albo pedagogikę, słyszałem takie historie.
No pedagogikę, no na bardzo wiele kierunków może iść na studia drugiego stopnia bez żadnego egzaminu i on po dwóch latach studiów, nie musząc niczego zaliczać wstecz, niektóre uczelnie wymagają tego, ale większość nie wymaga, nie musząc zaliczać wstecz, po dwóch latach jest magistrem politologii. No jest to absurd, jest to krzywda dla tych, którzy 5 lat studiują. Ja rozumiem, system dwustopniowy ma swoje zalety, ale on powinien się odbywać wyłącznie w ramach jednego kierunku. Twierdzenie, że są to zupełnie odrębne studia pierwszego i drugiego stopnia i że inżynier w zakresie przekładni zębatych może potem przyjść na filologię angielską i być magistrem filologii angielskiej, to są absurdy.
Tych absurdów jest zresztą więcej. Panie profesorze, a brak wymagań wobec młodych, już począwszy od rekrutacji. Dziś na przykład jest więcej miejsc na uczelniach niż maturzystów.
No więc trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz, że obecnie przyjmuje się każdego, kto chce na studia. No są pewne wyjątki.
Za studentem idą fundusze, prawda?
Tak, no za studentem idą fundusze, więc uczelnie chcą mieć jak najwięcej studentów. Duża część tych osób, które studiują, często kończą studia, tak naprawdę na studia się nie nadaje, bo to jest, no powiedzmy to szczerze i brutalnie, lewacki mit, że każdy się nadaje na studia.
No właśnie, taka komercjalizacja nauki i kultury zresztą przez te 30 ostatnich lat, że o PRL-u nie wspomnę, bo to odrębny temat, takie, jak ja to nazywam, zaczadzenie doktrynerskie wolnym rynkiem, że niby wolny rynek ureguluje te kwestie i w kulturze, i w nauce. Przecież to absurd kompletny.
No nie, tu nie ma żadnej regulacji wolnorynkowej. Poza tym dochodzi też do dziwnych sytuacji. No na studiach zaocznych, gdzie student płaci, to pojawia się mentalność typu płacę, wymagam. Ale czego wymagam? Nie wymagam od siebie, że ja mam się nauczyć, tylko wymagam od uczelni, żeby mnie promowała.
No i odwrotnie, interesem uczelni jest utrzymać tego studenta przecież i jego pieniądze.
Studenta i władze uczelni często naciskają na wykładowców, to dotyczy zarówno studiów dziennych, jak i zaocznych, żeby nie oblewać wykładowca, który powinien po dwóch podejściach do egzaminu, na przykład takiego studenta skierować na powtarzanie. Tego nie robi, męczy się z nim do oporu, dlatego że jest nacisk, żeby nie tych studentów nie wysyłać na repety, nie wyrzucać, nie pozbawiać ich możliwości studiowania, bo to wychodzi na złe uczelni. No w gruncie rzeczy no nie ma co ukrywać, że poziom na wielu uczelniach spadł w sposób znaczący. Od studenta nie sposób jest wymagać czegokolwiek. W dodatku jeszcze pewne zmiany cywilizacyjne nastąpiły. Na przykład w przedmiotach humanistycznych trudno jest wymusić na studencie przeczytanie książki, przeczytanie artykułu papierowego. Tak samo przy pisaniu pracy magisterskiej trudno jest studenta skłonić do tego, żeby zaakceptował temat, no bo w końcu temat muszą zaakceptować obie strony, prawda, i promotor, i student. Więc trudno zmusić studenta, żeby zaakceptował temat, który będzie oparty na źródłach, archiwaliach, gazetach na przykład, czy nawet na literaturze pisanej. Wszyscy chcą pisać magisterki na bazie internetu, wszyscy chcą korzystać z internetu. No, znam przypadki skrajne studentów kierunków humanistycznych, którzy przez 5 lat potrafili nie zawitać w progi biblioteki.
To ciekawe. Panie profesorze, wobec tego pytanie, co dalej? Czy na przykład profesor Przemysław Czarny, który objął również resort oświaty, poradzi sobie z takimi wyzwaniami, zaniedbaniami 30-letnimi, niemalże o PRL-u nie wspomnę. Czyli co dalej?
No trzeba powiedzieć tak, że profesor Czarnek już wprowadził szereg modyfikacji, które zlikwidowały te najwyższe największe absurdy w zakresie szkolnictwa wyższego, na przykład w kwestii ewaluacji, czyli oceny naukowców, no przyznano godziwe punkty pismom regionalnym naukowym, które w ogóle zostały wyrzucone poza margines przez reformę Gowina, właściwie skazane na upadek. Więc tego rodzaju posunięć wprowadzono w szereg i chwała ministrowi Czarnkowi za to. Natomiast moim zdaniem należałoby pójść dalej, pewne reformy Gowina cofnąć, na przykład przywrócić rzeczywistą autonomię wyższych uczelni, przywrócić znaczenie rad wydziałów, tak żeby każdy profesor mógł o swoim wydziale, o swojej jednostce współdecydować o ważnych posunięciach. Moim zdaniem powinny zostać wprowadzone także pewne posunięcia długofalowe, więc przede wszystkim trzeba przestać kłaść nacisk na ilość studentów, raczej ograniczać ilość studentów, a kłaść nacisk na jakość kształcenia.
Ilość w jakość, to zdaje się u Engelsa wyłącznie przechodziła, to taki jeden pomysł.
Oczywiście. Na najlepszych uczelniach na świecie na jednego naukowca przypada 2-3 studentów. No u nas to jest w ogóle nie do pomyślenia, więc trzeba zacząć sobie uświadamiać, że to naprawdę masówka do niczego dobrego nie prowadzi.
A selekcja kandydatów możliwa jest?
Tak, ja uważam, że przynajmniej na większość kierunków powinny być jednak egzaminy wstępne. Ja powiem tak, że gdy ja studiowałem, to też przez to sito przechodziły osoby, które właściwie się na studia nie nadawały. No ale było jednak dużo lepiej na historię, na przykład na 4 kandydatów jednak jeden dostawał się na studia, więc wymagania...
No i po drodze też była jakaś selekcja, prawda? Naturalna.
Tak, po drodze jeszcze na studiach też była selekcja, więc odsiewano. No naprawdę nie jest tak, że każdy potrafi studiować, każdy się nadaje, każdy się znajduje w tym systemie i czasem nawet dla dobra samego tego kandydata na studia, czy nawet studenta początkującego, lepiej jest, żeby on poszedł w jakimś innym kierunku życiowym niż w kierunku skończenia studiów wyższych.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Dziękuję serdecznie.
A państwu przypomnę, że moim gościem był pan profesor Wojciech Polak, historyk, przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i autor wielu znanych i ważnych publikacji naukowych z dziedziny historii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Nie wolno miodu spożywać, nie wolno, nie powinno się miodu spożywać w jakimkolwiek rozcieńczeniach. Miód powinno się spożywać tak, jak dotrzymuje się go ze słoika.
W dzisiejszych czasach zagrożeniem koronawirusem ważna jest odporność organizmu. Wsparciem naszego zdrowia i odporności jest z pewnością miód. Jak właściwie go spożywać i przechowywać? Jak powstaje miód? Profesor Artur Stojko, prezes Rady Polskiej Fundacji Apiterapii. Panie profesorze, miód ponoć idealnie chroni przed przeziębieniami. Czy ten miód ma także właściwości chroniące nas przed obecną pandemią koronawirusa, przed tym koronawirusem?
To znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o produkty pszczele, a szczególnie uwzględniając miód. I to miód odmianowy, który może być miodem spadziowym pochodzenia zwierzęcego, a może być miodem nektarowym pochodzenia roślinnego. Oczywiście na pytanie, czy może chronić nas przed obecną endemią, to stwierdzenie tego nikt nie potwierdził naukowo. Można jedynie przypuszczać, że ponieważ ma udział w budowaniu zdrowia, ponieważ około 600 związków występujących w miodzie, one uzupełniają niedobory organizmu, które trudno jest ustalić na drodze analitycznej, czy nawet czy klinicznej. A więc w związku z tym niejako pośrednio uczestniczy w odbudowaniu odporności, czy ewentualnie wpływa korzystnie na procesy metaboliczne o charakterze komórkowym czy układowym.
Jak czytałem, ten miód właściwie służy ludziom od już tysięcy lat, jeżeli chodzi o właściwości prozdrowotne, ale tak dokładnie nie jest jeszcze jego moc i skuteczność określona przez medyków, przez lekarzy.
Słuszna interpretacja, tym bardziej, że w tej chwili nie mamy miodu tego, bo faktycznie historia jest 2500 lat, ale nie mamy obecnie miodu tego hipokratesowskiego, który był naprawdę, dzisiaj jego 250 recept utrzymuje się opartych na miodzie, jeżeli chodzi o profilaktykę i leczenie człowieka. Ale to był miód, który już dzisiaj jest nieosiągalny, ponieważ to był miód pochodzący z barci i on zawierał w swoim składzie
wszystkie produkty pszczele za wyjątkiem jadu pszczelego. I to był potężny środek biotyczny o działaniu farmakologicznym. Obecnie ten miód odstaje od tego miodu hipokratowskiego, a poza tym, co jest jeszcze bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ wszędzie wchodzi komercja i również w tym przypadku wchodzi komercja. Mianowicie obecny miód, prawdę powiedziawszy, taki prawdziwy, który można określić środkiem leczniczym, to jest dostępny u pszczelarza. I to u uczciwego, porządnego pszczelarza. I powinien być odpowiednio, w odpowiedniej formie dystrybuowany, przechowywany, jak i odpowiedniej formie spożywany.
No właśnie, tak? Panie profesorze, to jest duży problem, ponieważ no, każdy z nas, kupując miód, chciałby mieć pewność, że ten miód pochodzi od pszczelarza, że ma te właściwości, że nie jest to produkt miodopodobny, ale niestety wielu pszczelarzy czy wielu handlowców, może to lepsze określenie, w pogoni za zyskiem, często fałszuje ten miód i niestety my kupujemy już takie podrobiony miód, czyli wzbogacony o różne środki, których nie chcielibyśmy spożywać.
Ma pan rację, panie redaktorze. Miody od pszczelarza, uczciwego pszczelarza, bezpośrednio kupione w pasiece, który ma swoją renomę, pszczelarz. Bo proszę pamiętać, że uczciwy i porządny pszczelarz już w grudniu nie ma miodu. Ze względu na to, że jego pozyskanie nawet przy rodzinach, przy ilości 100 rodzin, to jednak taki popyt jest na ten miód od takiego pszczelarza, że on, tak jak powiedziałem, kończy sezon w październiku, a w grudniu już nie ma miodu. Ale co ważne jest, co pan podkreślił, słusznie, powinniśmy się bronić przede wszystkim przed importem miodu do Polski. To wszystko, co się dostaje z kierunku wschodniego, taki jak jest chiński, ukraiński, to są bardzo często fałszowane syropy nie pochodzące z nektaru, tylko z różnego rodzaju syropów cukrowego, kukurydzianego, ryżowego. W tej chwili myśmy opracowali pewną technikę kontrolowania miodu, wykorzystując nuklearny rezonans magnetyczny. To zresztą opublikowaliśmy na Kongresie Międzynarodowym Pszczelarskim w Polsce, w Cieszynie, w marcu, jeszcze przed pandemią. I tu jest szansa, że wejdzie w ciągu roku czy dwóch lat ta metoda jako kontrola jakości miodu. I wówczas on na pewno będzie artykułem, a nawet środkiem leczniczym, który powinien być sprzedany w aptece. Na razie miód w aspekcie światowym jest jednym, proszę sobie wyobrazić, z 9 najbardziej fałszowanych produktów pszczelich. Rozpoczęło się to wszystko w Chinach i kończyło się, mam wrażenie, aferą Honeygate w Stanach Zjednoczonych, gdzie udowodniono, jak bardzo czynnik merkantylny odgrywa rolę w produkcji miodu, w jego dystrybucji. Jako Polska Fundacja Apiterapii myśmy wystąpili z apelem do polskiego pszczelarstwa. Unikajcie importu tych miodów, dlatego że ci importerzy mieszają go z polskim miodem, nadają mu rangę polskiego miodu, bo jeszcze jeżeli chodzi o polskie miody, od pszczelarzy są w 100% prawie pewne ich jakość lecznicza. Nie tylko jakość, nazwijmy to, jako potencjał energetyczny.
Wspomniał pan o tym, że niestety te miody są fałszowane. Jak my, laicy, jesteśmy w stanie odróżnić, powiedział pan, użycie rezonansu, to każdy z nas nie będzie w stanie sprawdzić w ten sposób właśnie miód. Czy możemy, patrząc na ten miód, przelewając go, smakując, odróżnić go od fałszywego?
Więc tak. Smakiem, zapachem czy własnościami organoleptycznymi to jest tylko jedna z podstawowych takich, nazwijmy to, które można na co dzień stosować, to zobaczyć, czy ten miód jest skrystalizowany, ponieważ miody przegrzane i miody fałszowane często nie krystalizują i po roku on utrzymuje jeszcze postać płynną. Ale to jest metoda, która w zasadzie jest mało skuteczna, ponieważ to dopiero próby te, o które ja wymieniłem poprzednio, mogą nadać temu artykułowi spożywczemu wartość środka leczniczego. Nie jesteśmy w stanie na co dzień uwzględnić. Jedynie tylko patrzeć, żeby to nie były miody z importu, a najważniejsze, żeby był na etykiecie podpisany pszczelarz, producent tego miodu, który odpowiada za jego oznakowanie. 60 lat obserwuję jego aktywność, a przede wszystkim coraz większe poznanie jego wartości. Jeszcze 50 lat temu znaliśmy około 30 związków występujących w miodzie. Teraz jest ich około już 600. A więc jest to potężny rezerwuar, a poza tym najważniejsze, naturalny rezerwuar związków niezbędnych do budowania zdrowia człowieka.
Panie profesorze, a jeżeli chodzi o trwałość, bo czytałem, że miód nie ma jakby końcowej daty ważności, że można po prostu go przechowywać nieskończenie długo. Czy to prawda?
To znaczy, jeżeli są zabezpieczone odpowiednie warunki, nie ma takiego ośrodka, który byłby w nieskończoność utrzymywany i zachowywał swoją aktywność biotyczną. Tak samo miód. Na niego bardzo negatywnie działają temperatury. Bo o co chodzi w miodzie? Że w miodzie, tą prawdę powiedziawszy, ten potencjał farmakologiczny, leczniczy, to pochodzi nie z nektaru, ale pochodzi od pszczoły. Składnikiem 1% w miodzie jest wydzielina gruczołów ślinowych i gardzielowych pszczoły. To są te enzymy, które mają naprawdę wspaniałą aktywność biotyczną i budują zdrowie człowieka. Ale wystarczy, że ktoś przegrzeje miód w temperaturze 50 stopni, to właśnie zniszczy tą sferę enzymatyczną pochodzenia owada. I wówczas jest to tylko słodzik. To znaczy, to jest wówczas 80%, bo 20%, do 20% może być wody, a 80% to są węglowodany.
Panie profesorze, wspomniał pan apiterapia. Apiterapia, tak, to jest sposób leczenia produktami pszczelimi, tak można powiedzieć, tak? Mleczko, można miód, czy wosk, czy pyłek. Te wszystkie elementy, które ewentualnie pochodzą właśnie przy produkcji miodu. Czy ten sposób leczenia w Polsce jest mocno rozwinięty?
Apiterapia jest to pod pojęciem tej nauki. Rozumiemy wykorzystanie własności biotycznych produktów pszczelich w profilaktyce i leczeniu człowieka. W apiterapii wykorzystywane są te właśnie związki, o których pan powiedział. Jeszcze istnieje apitoksynoterapia. To jest leczenie jadem pszczeli. I od razu zaznaczam, w Polsce naturalnym jadem pszczelim ta metoda jest zabroniona. Natomiast jeżeli chodzi o apiterapię w odróżnieniu od apitoksynoterapii, jest akceptowana i nareszcie jest w tej chwili apiterapia przedmiotem akademickim wykładanym w ramach obowiązkowych programów studiów, a nie tylko jako kiedyś fakultatywny. A więc w miarę właśnie odkrycia poszczególnych związków w produktach pszczelich, ale przede wszystkim w miarę postępu standaryzacji, bo żeby wiedzieć, jak działa dany środek leczniczy, to trzeba przede wszystkim znać jego siłę, określić jego, a standaryzacja może przebiegać w dwóch płaszczyznach. Standaryzacja chemiczna, a więc która nie może być wykonana w przypadku produktów pszczelich, dlatego że nie ma związku jednego odpowiedzialnego za jego aktywność biotyczną. To jest konglomerat. To jest symbioza tych związków, a w zasadzie mówiąc językiem naukowym, synergis, który kształtuje aktywność biotyczną miodu, mleczka pszczelego, pierzgi, nawet obnóży pszczelich czy wosku. I na tym właśnie polega cała nauka, ażeby udokumentować, ale nie w sposób, tak jak to ma się obecnie u nas w Polsce, internetowy, ale w oparciu o badania przedkliniczne i kliniczne, a wyniki opracowywane w recenzowanych czasopismach naukowych. To jest prawda. Natomiast w tej chwili, jak wszędzie, zresztą również i w przemyśle farmaceutycznym, komercjonalizm rządzi, a więc, prawda, producent leku, on nie będzie, jest zwolennikiem swojego preparatu, który syntezował się w ramach jego działalności. A przede wszystkim o tym wszystkim decyduje ten czynnik merkantylny, a więc decyduje efekt ekonomiczny.
I na zakończenie audycji dwie ciekawostki. Sam zakaz zabijania chronionych gatunków zwierząt nie wystarczy, by one przetrwały. Dużo zależy od tak zwanych uwarunkowań środowiskowych, twierdzi Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Sporo gatunków ptaków było kiedyś gatunkami łownymi. Głuszec, cieczew. Dzisiaj praktycznie już tych gatunków nie ma, albo są szczątkowe populacje, chociaż w większości są to zmiany środowiskowe. Czyli trzeba na ochronę gatunkową patrzeć dzisiaj trochę szerzej. To nie jest tak, że nie wolno tylko zabijać tych gatunków. Po prostu trzeba spojrzeć na środowisko, w jakim żyje ten gatunek i podejmować działania ochrony całego środowiska, gdzie on się rozmnaża, gdzie odpoczywa, gdzie ma zimowiska, miejsca jakieś odpoczynku, pierzowiska w przypadku ptaków. Także na cały kompleks różnych środowisk, gdzie ten gatunek sobie przebywa. Nie da się zachować tych populacji bez działań w środowisku. Nawet gdybyśmy literalnie stosowali prawo, to te gatunki i tak będą. Niektóre z nich są skazane jakby na zagładę. W związku z tym, że zmiany środowiska idą tak daleko. Niektóre gatunki potrafią się przystosować. Na przykład żuraw, który był gatunkiem takim dosyć bojaźliwym, potrafił przełamać tą barierę w stosunku do człowieka i kiedyś jak żurawia się zobaczyło z odległości kilkuset metrów, to była duża, duża radość. Natomiast dzisiaj kilkadziesiąt metrów, czyli ten gatunek zmniejszył dystans ucieczki i dzięki temu populacja żurawia na przykład bardzo mocno zwiększyła swoją liczebność.
Dlaczego palenie papierosów szkodzi i czy łatwo rzucić palenie? Wyjaśnia epidemiolog dr Włodzimierz Janiszewski.
Palenie jest uznawane przez naukowców, przez specjalistów światowych za pojedynczy, najgroźniejszy czynnik dla zdrowia człowieka. Pojedynczy. Bo jeżeli się ma kilka różnych, prawda, różnym działaniu, to mogą przewyższyć szkodliwe działanie, a pojedyncze to są te najgroźniejsze. Palenie, alkohol, ale palenie jest na pierwszym miejscu i wyrządza największe szkody człowiekowi.
Jeżeli chodzi o palenie, to stopniowo zmniejsza się ilość osób palących papierosy. W 2011 regularnymi palaczami było około 31% Polaków. W ubiegłym roku już tylko 21% społeczeństwa, ale to jest mimo wszystko 8 milionów osób pali papierosy.
Tak, ja też śledzę statystyki i wierzę, że zmniejsza się ilość, bo ludzie mają różne argumenty, ale poza tym no, są edukowani. Jak się okazuje, to i palą ci z niższym wykształceniem i z wyższym, ale więcej pali z wykształceniem podstawowym. I tak statystyka chyba mówi prawdę. Ale żeby ograniczyć, postanowić, to już uprzedzam pytanie, trzeba mieć silną wolę. To jest sprawa numer jeden.
I tą ciekawostką kończymy dzisiejszą audycję. Krzysztof Bałuk, dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.